Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Witamy panie ministrze, panie profesorze.
Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, przyglądamy się na działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji również w kontekście koncesji, o której przedłużeniu ubiega się tym razem TVN7. Chodzi o koncesję na nadawanie naziemne. Na kanale jest licznik, który pokazuje, że 25 lutego ta koncesja się kończy, no i że nie została jeszcze przedłużona. Czy możemy uzyskać informacje od pana ministra, dlaczego są problemy, dlaczego ta koncesja jeszcze nie jest przedłużona i kiedy możemy się spodziewać ostatecznej decyzji w tej sprawie?
W zasadzie wszystko nie dotyczy tylko TVN7, ale wiąże się z rozpatrywaniem wszystkich wniosków, które były dotychczas składane, w których właścicielem tym w Polsce jest TVN SA. Czyli jeszcze to było w roku 2020 w sierpniu, gdy Krajowa Rada podejmowała decyzję odnośnie do koncesji na program TTV. No ale wtedy jeszcze ta sprawa tak boleśnie nie wychodziła, jak wówczas, gdy rozpatrywaliśmy wniosek TVN SA na program TVN24. No i ta sprawa była badana dość szeroko. Głównie chodzi o rozstrzygnięcie dotyczące niewypełniania przez nadawcę wymagań, które określone są w ustawie, a dotyczą struktury kapitałowej. Tak powszechnie wiadomo teraz, że jeśli chodzi o TVN SA, to jest w tej strukturze, występuje spółka w Amsterdamie zarejestrowana, która w 100% obecnie ma własność w TVN-ie, natomiast własnością tej spółki z kolei, tej w Holandii zarejestrowanej, legitymuje się spółka czy grupa zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, Discovery. No a ponieważ Stany Zjednoczone znajdują się poza europejskim obszarem gospodarczym, no wobec tego trzeba było te badania dotyczące właśnie tej struktury, gdzie ten podmiot decydujący znajduje się poza tym obszarem europejskim, no większy jest on, a staje się większościowym, to wówczas na to zabrania, na takie własności w posiadaniu programów zabrania ustawa o radiofonii i telewizji. Ten zapis w ustawie o radiofonii i telewizji został wprowadzony w 2004 roku. No i on spokojnie obowiązywał. Dopiero w 2015 roku, czyli za naszych poprzedników, ten, kto chciał tam zakupić, a chodziło o Skrypsa, zakupić TVN SA, no musiał zbadać sprawę, czy jego to dotyczy, czy wystarczy tylko spółka ta, która w pierwszym poziomie znajduje się w europejskim obszarze gospodarczym, a ona, jeśli już jest w całości podlegająca, czy większościowym jej udziałowcem jest podmiot poza tego obszaru, czy wtedy ta struktura może być zachowana. Wówczas Krajowa Rada pod kierownictwem pana Jana Dworaka zajmowała się tą sprawą, nie wydała żadnej uchwały, a jedyne, do czego można się odwołać, to zawieszenie na stronie internetowej Krajowej Rady takiego komunikatu. Ale ten komunikat nie ma uprawnień, nie ma prawa być traktowany jako uchwała Krajowej Rady. No nigdzie w dokumentach nie znaleźliśmy, żeby Krajowa Rada, żeby wydawała takie postanowienie o możliwości przejęcia przez Skripsa, czyli udziału większościowego przez Skripsa w tej strukturze. No i to trzeba było przebadać, czyli analizować wszystkie dokumenty wcześniejsze, poczynając od 2004 roku. No i to dlatego trwało. Trwało w odniesieniu do TVN24. No i w tym samym czasie nałożyły się jakby wnioski także z TVN-SA odnoszące się do tego drugiego programu, czyli TVN7. W odniesieniu do TVN24 nie było zgody w Krajowej Radzie przez bardzo długi okres czasu. Dopiero w końcówce czasu obowiązywania koncesji została przyjęta, czyli 22 września, taka uchwała numer 230, która z jednej strony pokazywała, że występują w spółkach niektórych nieprawidłowości, no i w związku z tym trzeba te nieprawidłowości usunąć w działalności tych spółek. Nieprawidłowości związane ze stosowaniem przez nie prawa. I to była taka uchwała, którą niektórzy członkowie Krajowej Rady uznali za pomocną w tym, żeby mogli wtedy głosować za przyjęciem uchwały o przyznaniu koncesji dla TVN24 na program TVN24 na kolejny okres, z jednoczesną wiedzą, że ta uchwała z 22 września zobowiązuje no kogo? No przede wszystkim przewodniczącego. No i w związku z tym tę uchwałę wówczas przyjęto, ale jak widać, jak ktoś weźmie tę uchwałę naszą 230, to w koncesji, którą następnie na podstawie uchwały 231 przewodniczący udzielił dla TVN-u SA na program TVN24, nie wspomniał ani słowem w uzasadnieniu o tym, że jeszcze istnieje ta uchwała 230, która była przez niektórych członków traktowana jako podstawa umożliwiająca im głosowanie za przyjęciem uchwały o koncesji dla TVN24. Ja byłem przeciwny przyjęciu tej uchwały, no ale ponieważ 4 głosy wystarczą za przyjęciem uchwały, w związku z tym koncesja została udzielona. Jak już wspomniałem, w koncesji przewodniczący w uzasadnieniu, wypisując już tę koncesję, w ogóle słowem nie wspomniał o uchwale 230 zobowiązującej do dalszych działań także wobec tegoż koncesjonariusza, który otrzymał wtedy koncesję na program TVN24. No i w tym czasie, po wrześniu, po 23 września, 22 września, weszliśmy w analizowanie już pełną parą program wniosku o TVN7. No i tutaj pojawia się problem, bo działania ze strony no głównie przewodniczącego, bo on musi te pisma wszystkie firmować, wysyłać, były wyraźnie spowolnione. Także rozpoznanie co do tego, ilu jest takich koncesjonariuszy, którzy nie wypełniają w podobny sposób ustawy, wymagań ustawowych, mamy. Bo musieli wszyscy odpowiedzieć na wezwanie, na prośbę o udzielenie informacji. Ale już wezwań do zaniechania takiego postępowania no przewodniczący dotychczas nie wysłał. No i to obraca się na taką sytuację, że jeśli mój głos poprzednio był przeciwny przyznaniu koncesji, dopóki nie załatwiona zostanie sprawa przez koncesjonariusza dostosowania się przez niego do obowiązującego u nas prawa od 2004 roku obowiązującego, no to nie tylko mnie to nie zadowoliło, takie rozwiązania, które po wrześniu się odbywały, ale także no i pana ministra Sabatowskiego, który też w taki sam sposób głosuje obecnie. No i teraz już nie ma czterech głosów za przyznaniem koncesji, ponieważ byłoby to przyznaniem koncesji dla kogoś, kto narusza prawo i nawet rażąco narusza, bo wie nawet w statutach tegoż nadawcy jest wpisane od samego początku, że jeśli obowiązuje prawo w Polsce takie, to trzeba uzyskać zgodę przewodniczącego na podstawie uchwały Krajowej Rady, tak jest to zapisane w ustawie, żeby można było te uprawnienia uzyskać. Tej uchwały Krajowej Rady nigdy dotychczas poprzednio nie było. Jedyna, która była dotychczas, to ta właśnie z września. No i tu się pojawia problem. Problem, w który poprzednio zrealizowano w ten sposób tą uchwałą 230, że te naciski, które no, były realizowane wobec Krajowej Rady, wobec członków Krajowej Rady, poskutkowały tym, że cztery osoby głosowały za przyznaniem koncesji. Natomiast obecnie znowu się naciski wzmogły, bo to już koncesja na TVN7 kończy się 25 chyba, ale w każdym razie za 10 dni. I no i na razie nic nie wskazuje na to, że taka uchwała będzie mogła być przyjęta. Naciski wobec tego zaczęły się wobec Krajowej Rady, wobec członków, wezwania do tego, żeby pisać do nas. Ja dostaję takie listy, nawet bezpośrednio na mój sekretariat. Te wszystkie, które są bezpośrednio do mnie skierowane, odpowiadam na nie. Odpowiadam na nie wysyłając moje oświadczenie, które wydałem po głosowaniu w dniu 10 lutego, bo wówczas te naciski się wzmogły, kilkanaście czy tych takich wystąpień bezpośrednio do mnie skierowanych, to ja na te wszystkie odpowiedziałem pewnym oświadczeniem wyjaśniającym, o co chodzi, że te naciski powinny być kierowane przede wszystkim, jeśli przyjmujemy, że prawo dalej obowiązuje, nie zmienia parlament tego prawa, czyli ustawy o radiofonii i telewizji w tym zakresie, to naciski powinny być na nadawcę, żeby on się dostosował do tego prawa, a nie na tego, który miałby łamać to prawo. No i dlatego wyjaśniam tym wszystkim, którzy do mnie piszą, przesyłając takie właśnie moje oświadczenie po głosowaniu z 10 lutego. I przyznam, że to robi wrażenie na wielu, bo otrzymuję w odpowiedzi podziękowanie za to, że coś takiego, że odpowiedziałem bezpośrednio temu, o tej osobie, która tu pisała i że wyjaśniłem sprawę. Były też przypadki takich, których to nie przekonuje, bo uważają, że prawo jest prawem, można je łamać, ale najważniejsze, że oni chcą oglądać ten program. No to muszą zwrócić się do nadawcy, żeby nadawca dostosował się do wymagań ustawowych.
Panie ministrze,
na ten czas teraz od 2004 roku takie obowiązują. I w odniesieniu na przykład są niektórzy z nadawców, bardzo niewielu jest tych, którzy nie wypełniają tego. No, głównie chodzi tutaj o ten TVN24, bo TVN SA, ponieważ ono ma i TVN24 i TVN7. No w odniesieniu do TVN7 jest jeszcze jeden problem, bo nadawca zwrócił się już do Holendrów, którzy takiego wymagania nie mają i żeby mu dali koncesję tam tej spółce, córce, koncesję na TVN7. Uzyskał taką koncesję, jak podawano w mediach, z tym, że ta koncesja otrzymana holenderska uprawnia do nadawania satelitarnego. Natomiast TVN7 jest na multipleksie. No i przy nieuzyskaniu koncesji będzie wówczas musiało zwolnić to miejsce na multipleksie. No i tu jest dla nadawcy powinien być zasadniczy problem. Ja na ten problem zwracałem uwagę jeszcze w ubiegłym roku w wielu wywiadach, które udzielałem, że to nie tylko chodzi o TVN24, które tam wtedy związane było z tymi na nas naciskami, ale że chodzi także o TVN7, które znajduje się na multipleksie. I tu sama satelitarna koncesja, którą otrzymać można od nadawcy, na przykład od regulatora holenderskiego, nie załatwia sprawy, bo miejsce na multipleksie wtedy już trzeba by było zwolnić. Tak wygląda sytuacja. No, będziemy mieli w tym tygodniu również jutro, pojutrze też posiedzenia, kiedy będziemy do tej sprawy wracać, ale to nie moje rozumowanie jest takie. Dla mnie, jako osoby skierowanej do pracy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, mam postępować zgodnie z prawem i niezależnie, bez wpływów na różne naciski. Tak też dotychczas postępowałem przez całe 5 lat tej działalności. I nie będę mógł się poddawać jakimś naciskom, bo wtedy będę łamał prawo obowiązujące. Jeżeli to prawo obowiązujące mam złamać, to ja się na to nie piszę. Natomiast mógł nadawca, wiedząc o tym już od dłuższego czasu, już prawie rok mija od tego czasu, kiedy występujemy do niego o strukturę własnościową, podajemy te informacje o tej strukturze, że jest naruszona, to nadawca mógł przez ten czas podjąć już odpowiednie kroki, żeby doprowadzić do sytuacji w strukturze własnościowej takiej, żeby zgodna była z ustawą. No, nie postąpił tak dotychczas. No i znalazł się w sytuacji, w której nawołuje do nacisków. Ale przecież nie o działanie naciskowe wobec mnie. Czy takie działanie naciskowe wobec mnie może skutkować? No, dla mnie tam zostałem powołany, żeby stosować prawo, obowiązujące prawo. Po to zostało przez prawodawcę ustanowione. I nie mogę zgodzić się na to, zmienić zdanie i powiedzieć, że zmieniam je, bo prawo jest prawem, ale ja mam tutaj naciski, tam tyle i tyle osób wystąpiło przeciwko głosowaniu, nieudzieleniu koncesji, wobec tego pomińmy to, zamknijmy oczy na te wymagania. Tak nie mogę postąpić.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę analizę i przedstawienie tego, no, takiego prostego, wydawałoby się, schematu i mechanizmu, no, że prawo jest po to, żeby go przestrzegać i nie jakaś uchwała, która pod naciskiem zostanie przyjęta, ma to prawo zmieniać. W każdym przypadku
nawet
tak być powinno.
Powiedziałbym, ojcze, że to jest taki jeden z przykładów pokazujących, ale on wyrasta z czego? Z tego, że bardzo wielu ludziom się wydaje, że prawo się stanowi, ale potem możemy go omijać, możemy zmienić, może postępować inaczej, niezgodnie i tak nam nic nie zrobią. Nie, proszę państwa. Jeśli ustanowione zostało przez prawodawcę, a prawodawcą był parlament i potem też to prawo było podpisywane tam odpowiednio przez prezydenta, to nie mogę w tym momencie mówić, że ja pod presją czyjąś będę zmieniał. I tak jest we wszystkich innych sytuacjach. Proszę zobaczyć, ile różnych działań takich bezprawnych, obrażających, chamskich wręcz po prostu w różnych miejscach występuje. I potem to prawo staje się wobec tych, którzy to prawo naruszają, bezskuteczni. Dlaczego? Przyzwyczaja się społeczeństwo do tego, że możemy stanowić prawo, ale będziemy wymagać inaczej. Wszystko zależy od tego, kto jest silniejszy. Dlatego tak, no niestety, ze smutkiem muszę stwierdzić, że rozumienie wymagań przez samego nadawcę, ale przez i odbiorców tego nadawcę, czyli telewidzów, słuchaczy odbierających ten program i występujących z protestami, no jest właśnie tego typu.
Bardzo dziękuję. Do tematu będziemy oczywiście powracać razem z panem ministrem też podczas cotygodniowych felietonów. Dziękuję, pozdrawiam, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję, był to pan profesor Janusz Kawecki, minister, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był naszym gościem. Dziękujemy.